Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w ten niedzielny wieczór. I witam naszego gościa, drodzy Państwo, w naszych rozmowach niedokończonych dzisiejszych. Jest nim pani Beata Kempa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Europoseł, Suwerenna Polska i frakcja Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, czyli EKR.
W
Parlamencie Europejskim, bo chcemy mówić na temat właśnie tej perspektywy europejskiej, Unia i Europa, drodzy Państwo, w świetle przemian kulturowych i politycznych. Taki jest nasz temat rozmów niedokończonych z panią poseł. Pani poseł, widzimy się w kontekście szczególnym. Dopiero co po wyborach naszych w ojczyźnie. Nie sposób tego tematu też tutaj gdzieś nie zauważyć, tego kontekstu. Może kilka słów, bardzo proszę, na ten temat.
Tak, bardzo dziękuję za taką możliwość, bo temat jest dość ważny, aczkolwiek też bardzo skomplikowany, który za chwilę poruszymy, ale ponieważ jest to w zasadzie pierwszy taki program, nasze spotkanie po wyborach, to ja z tego miejsca też chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy wzięliście udział w wyborach, w sposób szczególny tych, którzy, a było nas ponad 7 600 000 osób, którzy wsparli Zjednoczoną Prawicę i tak naprawdę, mimo tego zakrzyczenia i próby zakrzyczenia w mainstreamie tego, że Zjednoczona Prawica wygrała te wybory, to rzeczywiście wygraliśmy. Oczywiście czym innym jest kwestia możliwości stworzenia rządu, ale to jest jeszcze przed nami, to jest kwestia decyzji też pana prezydenta co do powierzenia, komu powierzy w pierwszym kroku te rządy, ale zanim do tego dojdzie, a w tej chwili emocje są dość jeszcze rozgrzane. Bardzo chcę Państwu osobiście, nie tylko też w imieniu, myślę, moich kolegów, podziękować za ten wysiłek, podziękować też za to, że odpowiadaliście na pytania referendalne, ale i też podziękować za nasze spotkania na drodze kampanijnej. Ja co prawda nie kandydowałam, bo takie były decyzje kierownictwa, ale w kampanii brałam udział i na swojej drodze spotykałam wielu członków rodzin Radia Maryja, czy to w Szczecinie było też. Dziękuję za to spotkanie, ale i też w wielu innych miejscach na wschodzie Polski, Hrubieszów, czy też Białystok, czy w wielu, wielu innych miejscach, miejscowościach większych, mniejszych. Bardzo Państwu za to dziękuję, bo też udzieliście bardzo dużo takiego serdecznego wsparcia, co jest niezwykle ważne w takim czasie boju, a i też wiele bardzo cennych uwag. I z tego miejsca myślę, że przede wszystkim to, co dzisiaj w pierwszych słowach trzeba nam powiedzieć, trzeba pilnować Polski. Będziemy za chwileczkę o tym z ojcem rozmawiać. Trzeba mocno pilnować Polski, jeszcze bardziej niż do tej pory i to jest nasze zadanie. Musimy oczywiście przedyskutować wszystkie kwestie dotyczące czy też kampanii, czy innych, ale to już jest kwestia naszych władz, naszych decydentów, ale dzisiaj widząc, jak dynamicznie rozwija się sytuacja przede wszystkim w Unii Europejskiej. Musimy wiedzieć, że to pilnowanie Polski powinno być naszą w tej chwili nadrzędną sprawą i nadrzędną zasadą, bo przed nami są wybory jeszcze samorządowe i to jest tuż za chwilę, już w zasadzie można powiedzieć, ta cała procedura rozpocznie się po nowym roku, ale i też potem wybory bardzo ważne, kluczowe w 8 bodajże czerwca już jest zarządzone do Parlamentu Europejskiego, bo one będą pokazywały potem, czy wyznaczą też siły, które będą decydować o naszym być albo nie być za chwilę.
One są chyba najmniej popularne chyba nie, te wybory do Parlamentu Europejskiego, nie tylko w Polsce, ale chyba w Europie, najmniej gdzieś takie bliższe nam.
Tak, ale dlatego, że być może ci, którzy chcą panować w Europie, myślę tutaj głównie o Niemcach, ale też i o Francji, może i bardzo by chcieli, żebyśmy tymi wyborami się nie interesowali, dlatego że łatwiej im potem po prostu podejmować decyzje, czy taki sposób kierować sprawami w Unii Europejskiej, żeby oni zapewnili sobie hegemonię, szczególnie Niemcy w tej chwili są bardzo aktywni, jeśli idzie o ową hegemonię z różnych przyczyn, o czym zaraz powiemy, ale też trzeba nam wiedzieć, że tutaj, i jeszcze raz powtórzę, ponad 70% ustawodawstwa unijnego trzeba przetransponować na polskie przepisy prawa, a to, o czym będziemy za chwilę mówić, czyli o podjętej już bardzo zdecydowanie próbie zmiany traktatu, która zupełnie przemodeluje Unię Europejską. To nie będzie już, jeśli to wejdzie, to, te propozycje, to nie będzie już Unia Europejska, do której wstępowaliśmy w 2004 roku na podstawie traktatu o Unii Europejskiej, ale też traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, różnych innych dokumentów. To będzie już zupełnie inna Unia. I chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, może i przeciwnikom, którzy nas tutaj słuchają, że jeżeli my te argumenty przedstawiamy Polakom ku rozwadze, prawda, to od razu włącza się komunikat, bo wy chcecie polexitu, tak, bo wy chcecie wyjścia z Unii Europejskiej. My chcemy powrotu i szacunku dla tych przepisów, na bazie których wstępowaliśmy, jeszcze raz powtarzam, do Unii Europejskiej, bo na taką Unię umawialiśmy się, a dzisiaj to, co się proponuje, jest naprawdę bardzo radykalną rewolucją. Zatem reasumując, bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. Nie traćmy nadziei, nie traćmy ducha. Jest dzień szczególny. Mamy wspomnienie Jana Pawła II, wielkiego świętego, wielkiego Polaka, wspaniałej postaci, na której się bardzo często, o której nauczanie się bardzo mocno opieramy i chcemy opierać. Tak mocno ostatnio atakowana i tak mocno sponiewierana nasza, można powiedzieć, świętość. Nie pozwólmy na to. Ja powiem, nie lękajmy się. Do przodu. Trzeba wyciągnąć wnioski i naprawdę iść mocno do przodu, bo zagrożenia są bardzo, bardzo duże.
Pani poseł, no, wróciliśmy od naszych realiów polskich, ale tak jak też pani zauważyła, jest duża pula prawodawstwa unijnego, która też ma być na Polskę przetransponowana, na nasze prawodawstwo, zapisy. Pytanie, czy nie będzie ta pula większa, no to się okaże, zaraz też do tego dojdziemy. W każdym razie jest ten związek bardzo ścisły tego, co się dzieje w Polsce i w Brukseli i vice versa. Nie, to się dzieje w Brukseli, pani poseł, bo my teraz zaabsorbowani kampanią wyborczą naszą polską, tak trochę rzadziej patrzyliśmy może tam w stronę tej Brukseli i Unii Europejskiej, a tam się dzieje właśnie wiele, jak pani wspomniała, rzeczy bardzo mocno niepokojących, tak można powiedzieć.
W kilku sektorach, bo to nie tylko kwestia Zielonego Ładu, który był tutaj bardzo szeroko też, z tego co wiem, omawiany i Państwo jesteście mocno doedukowani co do ich skutków, ale to, co jest niezwykle ważne, co narusza cały kręgosłup, to jest kwestia zmian traktatów.
I to już ruszyło.
Mniej więcej od połowy 2022 roku powołano taki zespół, można powiedzieć, negocjacyjny, który był w ramach Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim, bo jest taka Komisja Konstytucyjna w Parlamencie Europejskim. Ona moim zdaniem była taka sobie trochę wygaszona. Tu nagle ruszyło bardzo mocno do przodu. Ten zespół jest pod kierunkiem człowieka, który jest niezwykle nieprzyjazny Polsce. To jest pan Guy Verhofstadt. I zespół pracuje nad takim raportem Parlamentu Europejskiego, który ma dotyczyć zmian traktatu. I tutaj chcą uruchomić taką procedurę z artykułu 48 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli reformy traktatu lizbońskiego. No i jaki to będzie mechanizm?
Uruchomili tę procedurę?
Najpierw ja powiem o tej procedurze. Teraz jest przygotowywany ten raport przez ten zespół. Jest wrzucony w ten raport mnóstwo propozycji. Tak? Pan europoseł Sariusz Wolski wyliczył około 100 takich najbardziej, prawda, kontrowersyjnych, że tak się wyrażę, propozycji. I jeżeli Komisja Konstytucyjna przyjmie ten raport, no to potem przyjmie na plenarnym posiedzeniu Parlament Europejski. Przypomnę, że będą chcieli to zrobić bardzo szybko, dlatego tak bardzo patrzyli w stronę Polski, jaki będzie rząd i czy będzie siła w postaci właśnie tego jednego premiera spośród 27 państw, który będzie siłą blokującą. I będą czekali, dopóki nie będzie właśnie takiego oczekiwanego przez nich premiera, który im te zmiany nie zablokuje. A potem, jeśli będzie taka wola, po tym, co przyjmie Parlament Europejski, jeśli będzie taka wola Rady Europejskiej, no to zwołają konwent konferencji międzyrządowej państw członkowskich, tak się dokładnie nazywa, w celu zmiany traktatów. I to moim zdaniem nastąpi bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że oni też nie mają pewności, jaki będzie wynik wyborów do Parlamentu, jaki będzie układ sił w Parlamencie Parlamencie Europejskim. Stąd to szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski o obecnej strukturze, czyli przewadze liberałów, prawda, oczywiście HDK-ów.
Czy mówimy o najbliższym pół roku teraz, tak?
Jest,
to wszystko
tak,
się
jest
będzie
o
działo
najbliższym pół roku, dlatego tak szybko by chcieli, żeby tu był taki, prawda, potulny premier z Polski, bo gdyby był premier ze Zjednoczonej Prawicy, absolutnie otrzymałby rekomendacje do blokowania tego typu zapisów, bo one są we wszystkich niemalże obszarach bardzo groźne dla suwerenności nie tylko naszego kraju, dla suwerenności każdego kraju członkowskiego i przede wszystkim zmierzają do, ja już nie mówię większej, totalnej federalizacji Unii Europejskiej, czyli taki jeden twór z jednym rządem w Europie.
Znaczy pan poseł Sariusz Wolski mówi, że to nawet nie jest federalizacja, tylko to jest centralizacja, ponieważ w federacji są podmioty są równe, a tutaj jednak nie są równe podmioty, nawet w tej koncepcji, którą się
proponuje. Nie, absolutna nierówność w wielu dziedzinach, zaraz przez te dziedziny sobie możemy troszeczkę jeszcze przejść, które są, no, począwszy od tych bardzo wrażliwych, w mojej ocenie najważniejszych, czyli kwestii ideologicznych, wrzucenie, to jest dla mnie ważne, tak obok zaraz tego, o czym powiem, czyli właściwie to będzie takim narzędziem do tego, żeby wprowadzać te zmiany, wszystkie wyrażenia dotyczące gender mainstreaming, gender master plan, to wszystko już w dokumentach, które są w tej chwili przyjmowane, bardzo często jest wtrącane i jest ostra wola, żeby one były w każdym dokumencie. Więc one już gdzieś podskórnie we wszystkich dokumentach wybrzmiewały. Idzie o to, żeby one były wprost, expressis verbis, wprowadzone do traktatu. Prawda? Więc jakby tu jest to pierwsze zagrożenie. Ale również kwestia edukacji, kwestia ochrony zdrowia. Tutaj to, co jest do tej pory domeną państwa członkowskiego, no to próba zawłaszczania, czy tych kompetencji, to się tak nazywa, dzielonych, czyli przekazanie władztwa państwa członkowskiego pod władztwo Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy przygotowuje się likwidację weta i przegłosowanie większością głosów. A więc wszystko będzie można narzucić w tych dziedzinach, o których mówię. Edukacja, no to przede wszystkim kwestia dotycząca programów nauczania, kwestia zatarcia naszych tożsamości narodowych. To będzie na porządku dziennym. Jeżeli połączymy to z artykułem 2 traktatu, gdzie mówi się o tak zwanych wartościach europejskich, prawda, które dzisiaj są zupełnie inaczej interpretowane niż te wartości, na gruncie których stanęła Unia Europejska. Mówię tutaj o wartościach chrześcijańskich. Jeszcze raz powtórzę, że ojciec założyciel jest w procesie beatyfikacyjnym. Mówię tutaj o Robercie Schumanie. Ale dzisiaj to już jest zupełnie co innego. Mamy przecież zresztą takiego komisarza do spraw stylu życia europejskiego. Przecież to o to chodzi, żeby te wartości tutaj przerzucać. Więc edukacja jest bardzo zagrożona, ale również ochrona zdrowia. Tam te wszystkie mechanizmy, które mają być wprowadzane i też również w ramach kompetencji dzielonych, czyli delegowanych z kraju członkowskiego dla Unii Europejskiej, to mamy zdrowie reprodukcyjne. Nawet w tej chwili przy różnego rodzaju dokumentach, które dotyczą na przykład pomocy krajom trzecim, prawda, pomocy rozwojowej, wrzuca się absolutnie, to jest jakby warunek sine qua non udzielania tej pomocy na zdrowie reprodukcyjne, wiemy czy...
Zgoda na aborcję, tak.
Oczywiście, a to samo będzie jakby narzucanie pewnych rozwiązań, które będzie sobie życzyła Unia na naszym gruncie. Więc mamy to, ale przecież obrona narodowa, no, wyobraźmy sobie, nie trudno sobie to wyobrazić, co by się działo, kiedy 24 lutego... była napaść Putina i oczywiście Rosji na Ukrainę. Wojna miała trwać podobno 2 do 3 dni, prawda, i być Ukraina zajęta. I wtedy pamiętam decyzje Unii Europejskiej, które były gorzej niż mucha w smole, prawda, więc można powiedzieć, że ten proces decyzyjny. Oni potem tłumaczyli, że to dlatego, że tam, nie wiem, Węgry coś blokowały. Nie, nieprawda. Zawsze jest tak, że ten proces tam jest niezwykle długi i nie jest elastyczny i nie jest szybką reakcją na pewne zjawiska bardzo, bardzo dynamiczne, więc... Obrona, czy jakby bezpieczeństwo naszych polskich granic stanęłoby przy tym mechanizmie, który proponują, pod bardzo wielkim znakiem zapytania, by nie powiedzieć, że byłyby, no bo te kompetencje znowu byśmy oddawali w dziedzinie ochrony granic.
Bo to oznaczało wspólną europejską armię na przykład,
oczywiście,
tak?
Oczywiście. Nie tylko, ale kwestie też ochrony granic i sposobu ochrony tych granic. Nawet już nie idzie o jakąś europejską, tylko o armię, tylko o kwestie dotyczące procedur tej ochrony. Inaczej to by się miało również w sprawie migracji. To jest bardzo szeroki wór, myśmy go omawiali, było to przedmiotem pytań referendalnych. Notabene opozycja, która nazywa się demokratyczną, wszędzie wobec, namawiając do tego, żeby nie iść i nie brać udziału w akcie, który jest o najwyższym ładunku demokracji, jakim jest referendum, no to tutaj na złość babci odmrożono sobie bardzo mocno uszy, bo miałby każdoczesny naprawdę rząd bardzo mocny mandat w dziedzinie dotyczącej relokacji uchodźców albo generalnie kwestii polityki, szeroko pojętej polityki migracyjnej. Zobaczcie Państwo, tylko powiem, co się dzieje. To nie jest kwestia straszenia, ale pokazania, jak szkoda, że to referendum w sprawie, chociażby jeśli idzie o pytanie dotyczące migracji, niezwykle ważne, muru oczywiście i migracji, jakże ono jest ważne, bo przy tych wszystkich przepisach, które są w tej chwili konstruowane w Unii Europejskiej, głównie przez Komisję Europejską, no mam przecież niewybieralnych, kompletnie niekontrolowanych nie wiadomo skąd urzędników, którzy to wszystko projektują.
To nie mamy deficytu demokracji w Unii Europejskiej.
To mamy kwestię dotyczącą właśnie nie tylko przymusowej relokacji, ale kwestia nowego wyzwania, jakim jest to, że przecież do granic Europy przypływają kolejni, ale te rozruchy, które są w tej chwili i to po kłosie tej polityki migracyjnej, to co mamy teraz na skutek ataku Hamasu na państwo Izrael, prawda? Wszystkie palestyńskie bojówki, które w tej chwili również odezwały się w Niemczech. Przecież były dwa dni, można powiedzieć, potężnych zamieszek. Berlińczycy byli bardzo, bardzo poruszeni. Wiem, bo mamy też przyjaciół, znajomych, którzy się z nami kontaktowali. Mówię, że to jest nie do przyjęcia, że to jest coś niesamowitego. Poziom bezpieczeństwa, alert, poziom tego niebezpieczeństwa jeden z najwyższych w Europie. Ale jeżeli jeszcze, bo warto te dane ojcze podać, żebyście też Państwo mieli, ja o tym mówiłam też podczas tego mojego szlaku kampanijnego, Szwecja. Tylko w tym roku, do 15 września, od 1 stycznia, mieliśmy ponad 140 podłożonych ładunków wybuchowych. Ponad 260 strzelanin. Zginęło 30 osób, 70 jest rannych, a już te dane statystyczne są większe, bo chociażby jeżeli pod uwagę weźmiemy napad na i właściwie zabójstwo dwóch kobiet, szwedek, kibicek, no to te dane statystyczne już jeszcze dokładamy, to z innych krajów są gigantyczne. Weźmy Francję chociażby. Tutaj mamy szkody po wywołanych zamieszkach, po śmierci młodego imigranta, z żoną, który miał już bardzo duży konflikt z prawem, ale to był powód do tego, żeby wywołać zamieszki przez migrantów. Ponad 650 milionów euro strat, 1000 uszkodzonych budynków, 5500 uszkodzonych samochodów osobowych i co? I to jest powód do samozadowolenia, że my hołdujemy wartościom, prawda, europejskim. No nie, my uważamy, że walka z tym zjawiskiem musi być zupełnie inna. No, zobaczmy te Niemcy, o których mówiłam na początku, że oni finansują w tej chwili 8 kolejnych łodzi, które przypływają do Lampedusy i żadnej refleksji. Oczywiście nagle jeden z jakichś polityków, ale zdaje się landowych bodajże, mogę się mylić, możecie Państwo poprawić, ale ja to słyszałam, kiedy powiedział, że no, musimy chociażby ci, którzy wywołują te zamieszki, musimy im ograniczyć albo pozbawić ich prawa do socjalu. W ogóle nie powinni mieć prawa do socjalu. Ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj w innych celach niż ochrona przed dyskryminacją, prawda, ochrona przed wojną, przed zagrożeniem życia z powodu przekonań politycznych czy religijnych. Każda inna niestety powoduje to, że mamy tutaj ten poziom bardzo duży zagrożenia. Ostatnio w Parlamencie Europejskim, ojcze, w Strasburgu zanim odbyła się debata na temat działań ekstremistów islamskich, terrorystów dokładnie islamskich w szkołach francuskich. Była taka debata wywołana, ona była datowana dość późną godzinę. Była prośba, żebyśmy bardzo mocno uważali, przynajmniej przybyli później do parlamentu ci, którzy brali udział i mieliśmy też alerty na nasze media, ponieważ no, była osoba uzbrojona, która stwarzała niebezpieczeństwo na terenie nawet Parlamentu Europejskiego, udało się to opanować. Również alert, który był w ubiegły poniedziałek na nasze komórki w Brukseli, że również ten poziom jest niebezpieczeństwa jest bardzo wysoki. Proszono, żebyśmy nie opuszczali swoich miejsc zamieszkania, kto może, żeby pracował zdalnie. Sytuacja była bardzo, bardzo trudna. Więc widzimy, że i przy tym mechanizmie wracając, no próba w tej chwili tej całej operacji dotyczącej przymusowej relokacji, która przypomnę, ona tak naprawdę nie spowoduje redukcji problemów w krajach członkowskich. Ona nie spowoduje w tych krajach, które sobie ten los zgotowały. Idzie o coś innego. Idzie o komunikat do swojego wystraszonego już społeczeństwa, zmęczonego społeczeństwa. 68% Francuzów chciało takiego referendum jak w Polsce. Proszę zobaczyć, tak już są przerażeni, tak? I idzie o to, żeby dać sygnał do tych swoich, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, sygnał głównie idący ze strony rządzących obecnie, czyli liberałów i głównie socjalistów, którzy tam to multikulti to jest dla nich na porządku dziennym, żeby dali sygnał do tych swoich właśnie obywateli, że my przecież tutaj zapobiegamy, coś z tym robimy, no bo idą, zbliżają się wybory. Kolejny obszar, ochrona środowiska i leśnictwo. To, co proponują zarówno niestety Zieloni, ale nie tylko. Zobaczmy, co proponują te frakcje, do których, uwaga, na przykład należy pan Hołownia i PSL. Proszę to prześledzić. To jest niezwykle lasy państwowe zagrożone są w 100% w tej chwili. Kwestia gospodarki naszego, oczywiście kwestia urządzenia, czy kompetencje dzielone, oddane pod władztwo. Również zagrożona ta spora która uważam część dobrej zdobyczy, jaką była wspólna polityka rolna. Też jest zagrożona. Cele klimatyczne, czyli jakby poprzez władztwo Unii Europejskiej narzucanie nam takich norm, których nie będziemy w stanie spełnić. Zresztą Unia Europejska, rozmawialiśmy o tym też przed programem, że jest spory deficyt, jeśli idzie o środki w budżecie. Dlatego oni dążą też w ramach z jednej strony tej wspólnoty, czy tej centralizacji, czy federalizacji, wszelkich wspólnych zobowiązań, wspólnych budżetów, nowego budżetu Unii. No to są wszystko działania miękkie, które mają, bo starczy się powiedzieć, no właściwie to już mamy tą scentralizowaną Unię, tylko ją usankcjonujmy w traktatach. Brakuje 65 miliardów euro. 65 miliardów euro.
Nie ma kasy
na KPO. Nie ma kasy, przepraszam, że tak powiem, ale dyktować warunki, proszę bardzo, na porządku dziennym. Czyli co? My mamy Zielony Ład realizować ze swoich środków. Mówię tutaj o środkach naszych z kieszeni Polaków. No tak. No tak, szanowni państwo. I dzisiaj czas jest tego doskonale zdawać sprawę. Jak prześledzimy jeszcze kwestia zdrowia, to już powiedziałam, kwestia edukacji, to jest bardzo ważna, kwestia wrzucenia do traktatu gender, wyrugowania równości kobiet i mężczyzn, a wrzucenia tych wszystkich pojęć, o których tu bardzo często mówiliśmy, jest niezwykle groźne. Ale jest jeszcze jeden element, jest tam w jednym z takim postanowieniu, aby na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógł karać państwa członkowskie za niewykonanie wyroków na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czyli takie podwójne karanie państw jest w ogóle zupełnie niedopuszczalne. Ale jeszcze wracając do tej ochrony środowiska i klimatu, bo to jest bardzo ważne, bo przecież przeżyliśmy sprawę Turowa bardzo żywo i bardzo tak odpowiedzialnie. No to w tym przypadku, jeżeli wprowadzone zostaną te zapisy na temat tych kompetencji dzielonych, to ten będzie już taki mechanizm, że to Unia Europejska będzie mogła nam nakazywać, co możemy zamknąć, co mamy zamknąć, a co nam wolno otworzyć, prawda, w ramach tych działań dotyczących ochrony środowiska, zasobów naturalnych, leśnictwa. Taki Turów będzie można sobie, no już to zastopowaliśmy, że jednoosobowo sobie jakaś pani sędzia nakazała w ciągu chyba jednego dnia ten Turów zamknąć. Kompletna ignorancja, to już mówiąc bardzo delikatnie.
Ale może mieszkańcy Turowa chcą, żeby było zamknięte.
Tak, oczywiście, ale teraz będzie mogła swoją mocą, na mocy traktatu zrobić to instytucja europejska. Więc oddanie w około 65 potężnych, właściwie to chyba nawet we wszystkich działach kompetencji na rzecz Unii Europejskiej, za chwilę stanie się faktem.
Czyli pani poseł, mówiąc tak ogólnie mówiąc, to ku czemu ten projekt zmierza? Teraz mamy tak, teraz dawcą suwerenności są państwa. One są suwerenne i cedują część swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Idąc w tym kierunku, w jakim teraz zmierza Unia Europejska, zmian traktatów, to byłby przewrót kopernikański, w którym nie jesteśmy, więc adekwatne sformułowanie. Dawcą suwerenności byłaby Unia Europejska, która by godziła się łaskawie lub niełaskawie na pewne jakieś cesje dla państw, które byłyby wasalami wobec Brukseli.
Dokładnie. Dokładnie tak, jak ojczysten mechanizm opisał, tak będzie to wyglądało. My już właściwie poza jakimiś zupełnie nielicznymi kwestiami.
Co by zostało w tej wizji?
Chyba niewiele. Chyba niewiele. Trudno właściwie to wyliczyć. Łatwiej w tej chwili pokazać. No, te 65 obszarów to jest no coś niesamowitego, bo to są i działania takie bardzo twarde, stricte, instytucjonalne, przekazujące nam władztwo, podziałania bardzo miękkie. Głosowałoby się nad kwestiami realizacji przez nas wartości europejskich. Nawet głosowanie nad tym, prawda? I oczywiście to, co jest... Dlaczego właściwie można powiedzieć, że wszystko? Dlatego, że właśnie likwiduje się owo weto. Przynajmniej w tych najważniejszych kwestiach. Budżetowe kwestie są niezwykle ważne. Jeżeli będzie wprowadzony taki mechanizm, że będzie się taki na przykład organ etyki, czy etyczny, to też jest jednym z tych postulatów przez tych, którzy chcą reformować tę Unię przedstawianych, no to ten organ przecież będzie mógł właściwie wnioskować, czy na podstawie tego organu, nie wiadomo jaki będzie oczywiście jego skład, czy na ten skład będzie miał w ogóle jakikolwiek wpływ, czy część organów to będzie w ogóle, jakieś opinie będzie można przyjmować przez organy, które nie składają się tylko z członków państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również z innych, prawda? Więc to już jest w ogóle jakieś kuriozum. Ale tutaj taki organ będzie mógł wpływać na przykład na wniosek, żeby karać jakieś państwo, bo nie dochowuje wierności wartościom europejskim. Proszę sobie, nie trudno sobie wyobrazić, że powiedzmy stwierdzą, że jeżeli w Polsce łamane są, tak uważają, łamane są prawa człowieka w związku na przykład z kwestią aborcji, prawda, bo nie jest tam dopuszczana w takich czy innych przypadkach, to znaczy, że łamane są wartości Unii Europejskiej, to znaczy, że łamane są prawa człowieka i obywatela, to znaczy, że Polskę trzeba ukarać. Prawda? No zobaczymy, jak to się teraz rozwinie po wyborach, bo mogą mieć zdecydowanie łatwiej i ja tutaj tego się najbardziej boję, ale wszystko to będzie przyjmowane większością. Wszystko to będzie przyjmowane większością. A większością to można nawet uchwalić, że śnieg jest zielony, albo jeszcze nie możemy tutaj.
Pani poseł, czyli najbliższe pół roku, mówimy o tych procesach, które będą się teraz dokonywały w Brukseli, do wyborów, które będą w czerwcu, tak? To będzie taki akt na tej samej ważności, tak, to jest moje pytanie, czy dobrze rozumiem, bo to są tak istotne zmiany strukturalne Unii Europejskiej, nie kosmetologiczne, jakieś kosmetyczne, takiej samej ważności jak nasza decyzja o wejściu do Unii Europejskiej.
Dokładnie. I teraz co jest kluczem, ojcze? Kluczem jest, czy znajdzie się państwo, które na etapie przynajmniej woli Rady Europejskiej, czyli to jest...
Który to jest etap?
To jest etap, w zasadzie można powiedzieć, drugi, tak? Bo pierwszy to przyjmuje, trzeci, no bo pierwszy raport przyjmuje Komisja, no ale to jest jakby, wiadomo, Komisja Konstytucyjna, Parlament Europejski i Rada, trzeci krok, prawda? Po Parlamencie Europejskim Rada. I czy znajdzie się ktoś, kto to zablokuje?
Bo tam jest prawo
weta, Polska tak? Była dlatego, ojcze, Polska i wybory w Polsce były w optyce działania sił, które były żywo zainteresowane w tym, żeby Zjednoczona Prawica nie dzierżyła sterów, jeśli idzie o rząd, żeby był taki premier, który im tego nie zablokuje. I to jest w tej chwili niezwykle ważne z punktu widzenia, jeszcze raz powtórzę, naszej absolutnie suwerenności i powiedziałabym jeszcze mocniej niepodległości. Niepodległości. I drodzy Państwo, dlatego tak ważne też było to referendum, bo jakikolwiek by to premier nie był, nawet jeśli by nie chciał, a przecież ten nie będzie chciał zablokować. I ja jestem tego pewna. Z kilku przyczyn. Jestem politykiem, mam prawo snuć różnego rodzaju moje wizje i myślę, że ojcze, że jak spotkamy się tutaj, a pewnie się spotkamy, mam wielką nadzieję, za pewien czas, kiedy te procesy będą już w toku albo tuż po zakończeniu. Plan był taki. Do władzy ma dojść Donald Tusk, który nie będzie nam tutaj blokował wszystkiego tego, co my chcemy zrobić. Donald Tusk będzie trzymał rząd przynajmniej do czerwca, no, generalnie uważa, że będzie, on jest, będzie pewnie zły, jeśli tak będzie oczywiście, bo to naprawdę jeszcze może być, ja nigdy nie mówię nigdy nie tracę jakiejś nadziei, ale o to idzie, że 8, jeszcze raz powtarzam, czerwca są wybory do Parlamentu Europejskiego. Później jest nowe otwarcie, jeśli idzie o Komisję Europejską, czyli o komisarzy, każde państwo desygnuje swojego przedstawiciela. Teraz w naszym przypadku jest pan komisarz Janusz Wojciechowski, a jak będzie inny rząd odpukać, no to będzie ten rząd miał prawo i kompetencje do tego, żeby taką osobę, taką kandydaturę przedstawić. I o to chodzi Donaldowi Tuskowi, żeby tylko przedstawić tą jego kandydaturę na komisarza, a potem oni już sobie wybiorą, prawda, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Tak myślę, tak sobie sądzę i taki jest plan. I dlatego on potulnie będzie do tej pory, bo to jeszcze będzie za chwilę, zanim będą wybory, zanim będzie nowa Komisja Europejska, to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, ale do tej pory będą się właśnie działy te rzeczy.
Czyli pani poseł,
i on będzie potulnie wykonywał wszystkie zadania, żeby rzeczywiście potem finalnie być może ma takie ambicje. Niech ze mną polemizuje, jeśli tak nie jest. Ale moim zdaniem taki jest plan.
Czy spytam tak troszkę przekornie, czyli do czerwca będzie, jeśli będzie, pan Tusk premierem, a potem pojedzie służyć Polsce w Brukseli? Jak to uczynił już raz?
Powiem
misja
tak.
Misja wykonana będzie do czerwca, tak?
Ojciec użył sformułowania służba w Polsce.
To oczywiście
taką służbę trzeba czuć, mieć w sercu, trzeba umieć służyć Polsce, trzeba się z tym urodzić, a jak nie, to tego po prostu bardzo ładnie nauczyć, ale trzeba to mieć po prostu w sercu, on tego nie ma w sercu.
Proszę Państwo, nasz temat Unia i Europa w świetle przemian kulturowych i politycznych to jest temat naszych rozmów z panią poseł Beatą Kempą, dzisiaj obecną tutaj w studio telewizji Trwam. I pora na Państwa głosy, pytania i Państwa też obserwacje. Podaję numery telefonów do studia naszego, dzwońcie Państwo i poszerzamy krąg naszych rozmówców. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zaś dla naszych telewidzów z zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Telefony są już do Państwa dyspozycji. Pani poseł, była taka koncepcja, oczekiwanie, że w Europie pojawią się rządy konserwatywne. Tymczasem widzimy, bo to dotyczyło Hiszpanii, były wybory niedawno, nie ma rządów konserwatywnych. W Polsce zobaczymy jak. Być może też nie będzie rządu konserwatywnego. Co to oznacza dla Unii Europejskiej? Mówiło się, że Unia Europejska być może właśnie stanie się bardziej in gremio, bardziej konserwatywna. Czy to już jest pieśń przeszłości?
Z punktu widzenia Rady Europejskiej, czyli tych spotkań i decyzji premierów, bardzo ważna jest kwestia właśnie owych rządów. Jacy przedstawiciele jakich ugrupowań są w tej Radzie Europejskiej. Premierzy, czy prawicowi, czy lewicowi, czy liberałowie, prawda? I tam jest ten układ sił niezwykle kluczowy i ważny. Natomiast z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego ważne jest, że nawet jeżeli w danym kraju nie ma rządu, nie wiem, prawicowego, prawda, czy rządu konserwatywnego, ale jest duża siła konserwatystów. Tak jest w Polsce. Jest bardzo duża siła, dlatego że w tej chwili 7 600 000 obywateli zagłosowało na rządy Zjednoczonej Prawicy, na partię Zjednoczonej Prawicy. Są partie o wartościach chrześcijańskich. I to może mieć przełożenie, czy nawet jeszcze lepszy wynik w wyborach, zdecydowanie uważam i będziemy o to walczyć, w wyborach w czerwcu europejskich, będzie powodował to, że w tych krajach, gdzie ta prawica, bo ona już coraz bardziej odrabia te, może jeszcze nie ma rządów, prawda, tak jak w Hiszpanii, ale jednak te wyniki poprawia. Zobaczmy na Włochów, oni też już jakby polityki liberałów i socjalistów mieli serdecznie dosyć. Ciekawie jest w Szwecji, tak, z powodu skutków polityki migracyjnej. W tej sytuacji Brexit również widzimy, jak to się ma na Słowacji. I tak ważny będzie wtedy skład Parlamentu Europejskiego, bo zobaczcie Państwo, przecież część tych dokumentów najpierw tam sobie przyjmują jakieś gremia typu Komisję Konstytucyjną, ale potem przyjmuje to Parlament. Dzisiaj mamy tak potężną siłę liberałów i chadeków, ale którzy niestety no, jakby też odeszli od wartości. Do tej w tej chwili partii należy nasza Koalicja Obywatelska Polska, powtarzam, Polska do tej pory opozycja, a zobaczymy, jak będzie za chwilę, ale i też PSL, prawda? I tutaj też widzimy, że te w tych decyzjach uczestniczy, są pewne propozycje, tak jak powiedziałam, w tej chwili również Hołownia, który jest w Renew Europe, czyli tej najbardziej progresywnej, takiej najbardziej agresywnej, liberalnie żądającej tych zmian. Zresztą tam w tej chwili jest też Róża Thun, jest taka pani z Holandii, która nazywa się Sophie in 't Veld. Bardzo się cieszę, że jej ugrupowanie szoruje już w tej chwili chyba nawet po dnie, jeśli idzie o notowaniach liberałowie w Holandii, bo tam ciekawa sytuacja się stała w związku z Zielonym Ładem narzucanym przez Timmermansa i z buntem rolników i farmerów, tak, którzy założyli partię, bardzo ładnie w tej chwili w tych sondażach wyglądają. Więc te ruchy są niezwykle ważne, dlatego że tam, jeżeli byśmy uzyskali przynajmniej taką grupę, ja nie mówię, że na pewno nie grupę, która przeważy, bo no, chociaż
jakąś znaczącą,
jeszcze trochę znaczącą, bo były takie momenty przy głosowaniach, że udało nam się zbudować pewną taką blokującą mniejszość.
Tak. Zaraz ten temat podejmiemy jeszcze. Bardzo proszę, halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Boże. Witamy.
Kogo... Kresie, Jacek z Piły. Takie mam pytanko, chodzi o podstawy tylko zamieszania Unii Europejskiej, prawda? Bo przecież mamy ten lizboński. Był podpisany, zweryfikowany. Przed Kaczyńskim, niestety. Przez Lecha prezydenta, w tej pamięci, jego brata w parlamencie polskim. Pytanie z perspektywy minionych lat. Jak pani uważa, pani europoseł, czy nie było błędem podpisanie tu traktatu ratyfikacja? To nie jest przebłąd. Czy jednak to PiS uległ i sam sobie jest niejako winny, prawda? A premier Morawiecki w grudniu w zeszłym roku w zasadzie uległ tym idiotyzmom klimatycznym. On uległ. Czy kto jest winny? Czy państwo nie czuje się winni? I w związku z tym mam także pytanie do ojca prowadzącego. Proszę ojca, mam gorącą prośbę i pytanie jednocześnie. Czy redakcja Telewizji Trwam kiedyś zaprosi polityka prawicowego, katolika, mówię Grzegorza Braunię, o naszym liderze. Liderze polskiej, patriotycznej prawicy.
Mhm. Jacku,
problem dla redakcji Trwam, go zaprosić do redakcji? Proszę.
Rozumiem. Dziękuję za pytanie, panie Jacku.
Po pierwsze, może pozwolicie państwo, rozumiem emocje, bo po wyborach są bardzo duże emocje. Ja to rozumiem, szanuję i wszystkich państwa szanuję. Ja tylko powiem, że jeśli idzie, zawsze można być lepszym chrześcijaninem i lepszym katolikiem, trzeba dążyć do doskonałości w tym zakresie, ale się czuję katolikiem, czuję się chrześcijaninem, więc na zarzut tutaj pana rozumiem, że chciałabym w ten sposób odpowiedzieć, ale po chrześcijańsku tego typu kwestie po prostu wybaczam, bo to są emocje. Pytał pan słusznie o podstawę, potem pan zarzuty dał w stosunku do osób, tym bardziej tych, których nie żyją, nie robimy tego też jako chrześcijanie, to takich rzeczy się nie robi. Tym bardziej, że troszkę nie ma pan racji, dlatego że pytając słusznie o podstawę prawną, to ja jeszcze raz powtórzę. Takiej podstawy prawnej nie ma do tego, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie wymyślili, jeszcze raz powtarzam, wymyślili i na wszystkich sztandarach postawili, zresztą osoby, które nie chcą się wczytywać, nie chcą się interesować, uwierzyły w to, że tak jest, to odbyła się taka właśnie konferencja na temat przyszłości Europy. Dla mnie osobiście, konferencja jak miliony innych na świecie, no można sobie konferencje, bardzo często sami też organizujemy jakieś, na pewno bardzo ciekawe konferencje, ale ta konferencja z udziałem różnych osób na pewno nie do końca reprezentuje tentatywna. Powołują się bardzo często, że coś skonsultowali, bo na tej konferencji było około 800, tak, prawda, tam nie wiem, przedstawicieli, prawda, NGO-sów, przepraszam bardzo. Na taką ilość mieszkańców Unii Europejskiej, obywateli Unii Europejskiej, wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo nie mamy na szczęście jeszcze obywatelstwa unijnego, a o takim już się mówi w tych zmianach, o, jeszcze tego nie powiedzieliśmy ojcze, ale mówi się właśnie, że jeżeli ktoś będzie przebywał na terenie Unii Europejskiej więcej niż 5 lat, to będzie można mu nadać obywatelstwo unijne. Uwaga, czyli ono już pokazuje w tej nowomowie, że unijne będzie jakby wyższe nad obywatelstwem członkowskim, w każdym kraju członkowskim.
Będzie unijczykiem teraz.
Taka dygresja. Teraz odpowiadając panu bardzo konkretnie i precyzyjnie na to pytanie, to właśnie z tej konferencji zrobili niemalże instytucję, która coś nakazuje, wobec której my musimy się odnosić, która jest, jak gdyby jej konkluzje są wiążące. No nie są wiążące, bo to jest jakaś konferencja. A oni w tych konkluzjach ustalili wszystko to, co potem teraz, nad czym pracuje Komisja Konstytucyjna. I to jest ten błąd, można powiedzieć, metodologiczny, logiczny, ale przede wszystkim błąd prawny. Dlatego, że co jakaś konferencja, prawda, co może nakazywać, no ale oni jak gdyby rozpoczęli tą całą, tak naprawdę tą całą procedurę zmiany traktatów właśnie od owej konferencji. To była ta pierwsza podstawa bardziej wydarzeniowa niż podstawa prawna. I dzisiaj podstawą prawną na bazie tych konkluzji chcą uczynić no, pierwszy krok, o jakim powiedziałam, czyli przyjęcie tego raportu przez naprzód Komisję Konstytucyjną, a potem Parlament Europejski. To będzie pierwsza podstawa prawna, tylko robiąc tą całą operację, podpierali się właśnie tym wydarzeniem, które za spore pieniądze zorganizowali, czyli konferencja na temat przyszłości Europy i jej konkluzje. I tak to trzeba zobaczyć, że tak te zmiany następują. I dzisiaj czynienie winnym któregokolwiek z Polaków na polskiej prawicy, już tym bardziej czy świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, czy pana prezesa Kaczyńskiego, uważam za kompletne, naprawdę, przepraszam bardzo, ale to już jest no, albo brak orientacji, co się tam dzieje. Nie chcę tutaj czynić zarzutów, nie wszyscy mają czas to obserwować. To są też rzeczy bardzo trudne, więc to trzeba bardzo mocno wniknąć, ale nie dajmy też tutaj prowadzić wojny w tym zakresie. Państwa trzeba informować, żeby nie było potem, że nie informowaliśmy, czy ktoś nie poinformował. I ja oczywiście, że budzą się emocje wśród patriotów, bo mówią, jak to? To jest jak to? Jakieś organy do spraw etyki, jakieś nie będzie weta, prawda? Nie, czy bardzo mocne wejście w tą naszą taką sferę suwerenności w tych obszarach, chociażby wrażliwych, jak zdrowie, edukacja, czy ochrona środowiska, czy wszystkie inne rzeczy, o których mówiliśmy. Także to jest ten element, to jest ta podstawa, powiedzmy sobie, prawna, która podstawą prawną nie jest. Oni dążą w tej chwili do szybkiego przyjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie.
Mamy telefon i zanim jeszcze tylko do pana Jacka się odniosę. Panie Jacku, zapraszamy do telewizji Trwam Radia Maryja Katolików, osoby wierzące. To tyle gwoli pana pytania. Bardzo proszę, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Zofia z Lęborka.
Witam pani
ja
Zofia.
Bardzo pragnę podziękować europosłom broniącym spraw Polski, broniących naszego Kościoła, broniących polskich dzieci i narażanie swojego zdrowia i życia za naszą ojczyznę. Dziękuję Państwu za odwagę i za Waszą trudną i ciężką i być może niezauważalną albo wręcz krytykowaną pracę. A przeciwnikom Państwa życzę darów Ducha Świętego, aby byli naprawdę Polakami i naszej ojczyzny bronili tam, gdzie są i ludzie im zawierzyli, tak? Więc jako Polacy powinni stanąć na piedestale w Unii Europejskiej i przede wszystkim wypowiadać się w sprawach polskich za Polakami i za Polską, a nie przeciwko. Przykro mi jest słuchać i mojej mamie, 99-letniej kobiecie, kiedy przeżyła lagry, przeżyła tyle trudnych spraw i dzisiaj słyszy, co się dzieje i jak się dzieje. I ciągle musi się niepokoić, że ciągle jest coś nie tak. I gdzie są ci prawdziwi Polacy? Są, ale przeciwnikom życzę, aby otrzymali dary Ducha Świętego i naprawdę zastanowili się, co czynią i jak czynią, bo Polska jest Polską, a Polak powinien być Polakiem. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, Pani Zofio.
Panem Bogiem. Dziękuję Pani Zofio, bo ja jeszcze tutaj dodam. Dziękuję za to dobre słowo, bo rzeczywiście czasami nie jest łatwo, szczególnie jeżeli ostatnio była taka sytuacja, kiedy rzeczywiście młody niemiecki eurodeputowany, że tak powiem, w sposób zdecydowany po niemiecku wykrzyczał do nas pewne treści, a oni tak naprawdę tę wojnę przegrali, tak naprawdę nie rozliczyli się jeszcze, to już jest kwestia wtórna, ale niezwykle ważna, ale to oni nam urządzili obozy koncentracyjne, to oni mordowali dzieci, robili eksperymenty również na tych dzieciach, to oni wymordowali chociażby ten symbol rodziny Ulmów, prawda, ale też wielu innych, którzy pomagali, to oni też, zresztą tutaj wielki ukłon w stronę no właśnie tych tabliczek, tych wszystkich Polaków, którzy chronili Żydów i tych z pierwszych stron, których znamy, ale tych właśnie takich bezimiennych, wszystkich kochanych ludzi. Modlimy się też teraz bardzo w ich wszystkich intencjach. Ale nie będzie młody Niemiec krzyczał tam w Parlamencie Europejskim wrogo w stosunku do Polski po niemiecku. Ja na to nie pozwolę. I następnym krokiem będzie przypomnienie wszystkich skutków wojny, jeżeli będą dalej tak czynić. Bo to nie jest dla nich komfortowe, jak my mówimy chociażby o reparacjach. My widzimy, że to nie jest, to wprowadza bardzo dużą nerwowość. Dlatego, że oni dzisiaj podnieśli tak mocno głowy, że uzurpują sobie prawo do tego, żeby być hegemonami w Europie. I tak być nie może. Stąd te wszystkie, proszę Państwa, rozwiązania. To jest również w celu, a może i przede wszystkim w celu umocnienia i przywództwa w Niemiec i Francji w Europie. Dlatego, że oni patrząc na to, jak w tej chwili Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie, pomagają Polsce, prawda, bo jesteśmy przecież ta wschodnia flanka NATO, czyli kwestia aktywności Stanów Zjednoczonych, przeraża Niemcy. I nie powinna przerażać. Niech oni sobie posprzątają swoje podwórko. Niech oni się otrząsną. Niech taki młody Niemiec odrobi lekcję, jak miał wagary z historii. Szanowni Państwo, to jest coś niesamowitego. Taki Timmermans, pamiętam, na początku kadencji wykrzyczał na komisji, że Polska to dopiero się nauczy. Polacy mają się dopiero nauczyć, jak mają głosować. Tak? Że w Polsce to jest jak w Niemczech w 1933 roku. Co to jest, proszę Państwa? Co to jest? To miała być ta Unia Europejska na zasadzie takiej, że się wzajemnie szanujemy, współpracujemy, że my staramy się naprawdę gigantyczną pracą, naprawdę gigantyczną pracą z naszą energią, energią Polaków, wychodzić z takiej zapaści, jaką znaleźliśmy się nie ze swojej winy po komunie. Oni będą teraz na nas pokrzykiwać, oni nam mają decydować, o czym się mają uczyć nasze dzieci w szkołach. No po prostu, Szanowni Państwo, to zmierza prostymi słowami, mówię już, wychodząc tu z trudnych tych wszystkich przepisów, ale to jest ważne, żebyśmy też o tym wiedzieli, żebyśmy idąc gdziekolwiek, proszę Państwa, za rękę przyprowadzili każdy jednego i będzie 14-15 milionów. Dość tego. I to nie jest żaden polexit. To jest niezgoda na podnoszenie głów Niemców, bo oni za każdym razem, jak te głowy podnosili, to było nieszczęście dla Europy i dla świata. I dlatego uważam, że dzisiaj oni mają problem. Niech sobie załatwią swój problem, który sobie sami stworzyli z uchodźcami. I mówię to również po chrześcijańsku. Bardzo Pani dziękuję, bo naprawdę spotkałam wiele osób, bo to jest, dla nas to jest naprawdę niesamowity balsam spotkać Państwa, bo wtedy mamy dużo od Was ciepła, wsparcia i też wiemy, że musimy iść w tym kierunku i musimy zabezpieczać interesy Polski. I ja się z Panią zgadzam, Pani Zofio, że uczyliśmy się o Targowicy. Wszyscy, tak? Kto chodził do szkoły i wagarów nie miał, uczył się o Targowicy. Ale uczyliśmy się i porządnie odrobiliśmy lekcje. Ale poczuć, co to jest Targowica. Poczuć, co to jest Targowica. Nie macie Państwo pojęcia, jak to boli. Jak to boli. Bo jeżeli my coś mamy do siebie, prawda? Do siebie, do wzajemnie, to powiedzmy sobie tutaj na swoim podwórku. Dobra, jest demokracja, tak? Mamy wolność słowa. Za chwilę z tą wolnością słowa też o tym powiemy, co się będzie działo w ramach tych nowych traktatów, proponowanych nowych traktatów. Mamy wolność słowa. Jest spór czasami o bardzo wysokiej temperaturze politycznej, ale tam na zewnątrz, Pani Zofia ma rację, to potwierdzam, wielu z Was to mówi, tam na zewnątrz powinniśmy stać wszyscy i murem za Polską. Niestety tak nie jest i to boli najbardziej.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef z Lutczym. Chciałem pozdrowić ojca i panią europoseł. Na sam początek chciałem bardzo podziękować na ręce pani europoseł za program Prawa i Sprawiedliwości, który był wspaniały, który nasi rodacy, bardzo mi przykro, nie poparli. Czy nie ma 15 milionów chrześcijan w Polsce, żeby poparli program Prawa i Sprawiedliwości? A tyle milionów za Janem Pawłem garnęło się, tłumy były, tłumy. I 15 milionów nie ma obywateli katolików, żeby program Prawa i Sprawiedliwości poparli, który był wspaniały dla wszystkich. Obrona ojczyzny, obrona obywatela, dziecka nienarodzonego, dziecka poczętego. No wszystkie programy były przedstawione i Polacy odrzucili. Poparli ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, którzy kłamali, którzy oszukiwali, którzy kradli ojczyznę naszą. Na wszystkie strony sprzedawali nas obcemu kapitałowi. I ludzi wariatów, po prostu wariaci wybrali wariatów.
To też, panie Józefie, rozumiemy, że są emocje, ale też taka prośba, żeby też w tych określeniach, żeby też mieć pewną miarę, bo staramy się zachować też po chrześcijańsku.
No, ja mam miarę, ale mnie to serce boli, muszę to powiedzieć słychać, to. Tak. Bo ci, którzy, nasi przedstawiciele nie mówią tego oficjalnie. Nie mówią, tylko omijają wszystko, a to zło, co Rostowaci nas atakuje. A Unia, no w niczym nie pomagają. Tam są sami złodzieje i oni chcą nami kierować. Złodzieje nami chcą kierować.
Panie Józefie, w czerwcu będzie możliwość wyboru lepszych ludzi.
No jak takie warioty będą głosować, to ojcze, to kogo wybiorą?
Niech pan idzie, panie Józefie.
Panie Józefie, jeszcze raz chcę powiedzieć tak, że faktycznie będzie czas też na rozmowy.
Dziękuję bardzo, panie Józefie.
Dziękujemy, tak, na rozmowy o przyszłych wyborach. Jeszcze mamy po drodze samorządowe, to też jest niezwykle ważne, prawda? Przecież wiemy, że samorządy to są w wielu wszystkich naszych obszarach bardzo ważne, ale też właśnie chociażby w sprawie tej edukacji, to są organy prowadzące dla szkół, to oni decydują też o tym, kto tymi szkołami zawiaduje, kto tam uczy. To jest dzisiaj, to będzie dzisiaj bardzo duże zagrożenie, jeżeli ja słyszę, że... Słyszę, bo to są tylko spekulacje, że nie wiem, lewica ma wziąć szkolnictwo, no to proszę Państwa, no musimy się obudzić i to bardzo mocno. I jeszcze raz powtórzę, Panie Józefie, rzeczywiście 7 600 000 Polaków. Dziękujemy za to zaufanie. Mamy nadzieję, że razem z tymi ponad 7, blisko 8 milionami Polaków spróbujemy przekonać jeszcze większą ilość, tak żeby można było rzeczywiście to tsunami, które w tej chwili idzie, w jakiś określony sposób zastopować. Mam nadzieję, że w wielu innych krajach Unii Europejskiej na bazie tego sprzeciwu, tej niemądrej, nieroztropnej, bardzo złej przeciwko człowiekowi tak naprawdę polityce wielu rządów, pójdzie więcej osób sumienia i więcej konserwatystów. Tylko tam już dano sobie w tych różnych krajach, patrzmy na Belgię na przykład, czy na Holandię, chrześcijaństwo, wartości bardzo mocno wyrugować. Ta grupa, która tak rozumuje, jest już grupą nieliczną i dlatego dąży się do tego, żeby w Polsce tak było. Przecież to, co mieliśmy do czynienia w kampanii wyborczej z niebywałą falą hejtu i agresji. Ja powiem tak, oczywiście zarzucano się, że to my byliśmy agresywni, ale proszę Państwa, ja nie spotkałam się jeszcze z czymś takim, a spotkałam się dopiero w tej kampanii wyborczej. Żeby, nie wiem, człowiek zmęczony, bardzo, byłam bardzo zmęczona, jechałam z zagranicy, ucieszona, uradowana, że na polskiej stacji mogę stanąć, chwilę odpocząć. Agresywny mężczyzna, mówiąc, że jest suwerenem, czyli absolutnie widać było, że zwolennik tamtej strony, bo treści, które sączyli hejterzy, miał przyswojony, no zaatakował naprawdę z siłą niebywałą. Oni już nie mieli nawet oporów, żeby atakować kobiety, prawda, o innych poglądach. I to będziemy mieli na porządku dziennym. Ja się oczywiście nie skarżę, bo jakiś inny pan pomógł, wyprowadził tego pana. zresztą jego kolega chyba uznał, że to jest jakby przesada, ale to pokazuje, jak bardzo ta nienawiść jest napędzona przez tamtą stronę. I w tej kupie tak trzymała ta nienawiść tych, którzy dzisiaj chcą sprawować rządy, bo powtarzam, nie wygrali tych wyborów. Daliśmy sobie taką narrację narzucić, że to oni wygrali. Nie wygrali. Oczywiście, że gdzieś tam łącząc się te 12 ugrupowań w 3 bloki, a teraz te 3 bloki chcą tworzyć. Zobaczymy, jak to będzie, ale drodzy Państwo, to tak wyglądało, tak? Oczywiście po naszej stronie na pewno było też sporo błędów, ale nie mnie o tym mówić, dlatego że ja brałam udział w tej kampanii na piechotę, czyli będąc w wielu miejscach, ale i też współpracowałam z naszymi kolegami i wiecie Państwo, i na pewno będzie refleksja, ale na spokojnie. Nie dajmy się jak gdyby też, proszę Państwa, no, spowodować to, żeby gdzieś w naszych szeregach były jakieś takie niepotrzebne zupełnie tarcia, bo to biegu historii nie zmieni, ale trzeba mądrze z tej całej sytuacji wyjść i na pewno też wyciągnąć wnioski, bo bez wyciągnięcia wniosków to nie pójdziemy do przodu i tylko będziemy szkodzić naszemu krajowi. Musimy wyciągnąć na pewno wnioski, ale jeszcze więcej pracować.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże. Mówisz od Karpacia Kazimiera z Harty.
Witam Panią.
Witam czcigodnych gości. Bardzo mi się podobała wypowiedź Pani Zofii Zięborga. Też modlę się o opamiętanie wybranych posłów i przypominają mi się słowa naszego ukochanego Ojca Świętego, jak mówi: Polska to moja ojczyzna, to moja matka. I tak bardzo by się chciało powiedzieć, panowie posłowie, to jest życie przejściowe tylko teraz tu na tej ziemi. Zróbcie tak, żeby naprawdę te rządy były popierane przez ludzi wierzących, żeby im nie robiono krzywdy. Dołączcie do PiSu i stwórzcie rząd naprawdę na miarę czasów takich, jakie potrzebuje świat, bo widzimy, co się wkoło dzieje. Naprawdę wielka prośba i modlimy się do Ducha Świętego, że jednak się opamiętają niektórzy. Nie będę przeciągać. Szczęść Boże, życzę
Pani Kazimierze. Dobrego.
Wszystkim błogosławieństwa i łask Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za dobre słowo. I w tej sytuacji jeszcze wszystko przed nami, kroki konstytucyjne, także spokojnie.
Pani poseł, mamy po raz pierwszy od dekad tuż przy granicach Europy sytuację wojny. Rosja-Ukraina, tutaj trwa wojna. Tuż przy granicach Unii Europejskiej, tak? Rozwija się, oby nie, wojna w Izraelu, Palestyna, tutaj też zobaczymy pytanie, czy się konflikt rozleje i tak dalej. Do czego zmierzam? Że po raz pierwszy od dekad Unia Europejska staje przed takimi wyzwaniami, jakich dotąd nie musiała stawiać im czoła. Wyzwania są nowe, bardzo też dramatyczne. Reakcja jest taka jak zawsze, większa centralizacja. Cały czas o tym mówimy. Czy widzi Pani, nie wiem, szukam słowa, potencjał, nie wiem, jakieś tam przestrzenie do refleksji, że to może tego samego tylko więcej, że to może nie zadziałać, że to nie jest to wyjście, że nawet dla dobra samej Europy, Unii Europejskiej, jeśli będzie powielanie pewnych schematów wobec nowych wyzwań, że to dla samej Europy się może się źle skończyć?
Ja powiem dość mocno. Cynizm bierze górę nad odpowiedzialnością, bo odpowiedzialnym działaniem powinno być zabezpieczanie, bronienie państw członkowskich Unii Europejskiej, całej Europy przed skutkami wojny. Pierwszy cynizm i biznes polegał, zanim wybuchła ta druga już, bo przecież pierwsza mamy 2014 roku, już powinna się lampka zapalić. Już wtedy powinny być działania, a niestety były interesy z Putinem, prawda, i Unii Europejskiej, głównie Niemców. Jakby nie zważano na to.
A wypychanie Ameryki
tak. Oczywiście. A w Polsce osłabianie armii, prawda, ta cała teoria obrony na linii Wisły, redukowanie armii. No to wszystko, co teraz chce Siemoniak, prawda, żeby to wróciło. Proszę Państwa, to był ten cynizm i ten biznes nad poczuciem odpowiedzialności tych, którzy decydowali w Unii Europejskiej. Co dzisiaj się dzieje? Przecież powinni znowu wyciągnąć szybko wnioski po katastrofie, bo to jest katastrofa. Przecież kwestia tego, co się, skutków, jakie przyniosła ta wojna. Myślę tutaj o potężnym na przykład kryzysie energetycznym, tak? Tuż po kryzysie covidowym, który został wywołany. Ale po tym kryzysie, ten kryzys energetyczny powinien już być bardzo zimnym prysznicem i rewizją pewnych kierunków polityki zagranicznej. Oni dzisiaj mówią o czym? O wspólnej polityce zagranicznej. Parlament Europejski, tutaj w tych propozycjach. Parlament Europejski ma dać wiążące wytyczne dla wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej, czyli wspólna polityka zagraniczna. Nie, nie. Oni, dlaczego mówię o tym cynizmie? Przewrotnie mówią, uzasadniają to w sposób następujący. No właśnie dlatego, że jest wojna, przyspieszajmy tą federalizację. To jest bardzo cyniczne. Dlatego, że doskonale wiedzą, że ta wojna jest tylko pretekstem dla jakby psychologicznego uzasadnienia dla poszczególnych członków Unii Europejskiej. Oni są, ta wojna im spadła z nieba, przepraszam za wrażenie, żeby oni mogli ten pedał gazu ku tej federalizacji czy centralizacji przyspieszyć. Tak ja to widzę. Dlaczego? Dlatego, że tam już jest zmęczenie tą wojną.
A jeszcze dopytam pani poseł.
Oni by już chcieli handlować z Rosją. Oczywiście, że w tej chwili wymuszamy, bo Polska w tym aktywnie, przynajmniej na ten moment, do tej pory uczestniczy, że był 12 kolejny pakiet sankcji, bo przecież wciąż mamy kwestię handlu diamentami, prawda? Wciąż mamy jeszcze kwestię obejścia sankcji, jeśli idzie o Rosję, obejścia przez niektóre kraje, więc też muszą być rozwiązania, które będą to blokowały. I moim zdaniem jeszcze bardziej rozbudowane powinny być te sankcje osobiste, bo one najbardziej bolą tych różnych decydentów z różnych stron. Jak to teraz będzie się działo, nie wiem. Wiem, że oni są tą wojną zmęczoną. Nie wyciągnę żadnych skutków. I doskonale Państwo widzicie w tym materiale, że to nie jest to nie jest branie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. I właśnie teraz atak kolejny, czyli to, co się dzieje w strefie Gazy, prawda, czy ten atak na Izrael, też nie wzbudza żadnej konkretnej refleksji. Tam jest wypchnąć Stany Zjednoczone, Niemcy mają być hegemonem, Polska ma się nie rozwijać, absolutnie nie może mieć armii, prawda? Zobaczcie Państwo, absolutnie nie może mieć armii, więc już tutaj takich sobie pożytecznych i nie skończę znaleźli i wspierali ich całą swoją mocą. I to jest triumf cynizmu nad odpowiedzialnością.
Czy ta zmiana traktatów jest powiązana, uwarunkowana, od niej jest uwarunkowane poszerzenie Unii Europejskiej, bo do czego zmierzam? W kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej ten wątek, tak? Poszerzymy Unię Europejską, czyli przyłączymy Ukrainę w bliższej czy dalszej perspektywie czasowej, o ile zmienimy traktaty, tak? I wtedy Polska jawi się jako ten wielki hamulcowy przyjęcia Ukrainy do Europy,
ten cynizm.
Tak?
To jest ten cynizm i ta manipulacja.
Czy jest to powiązanie?
Dokładnie, oczywiście, że tak. Przecież musimy, bo jeżeli Unia będzie składała się z większej ilości niż 27 państw, prawda, a prawda przewiduje się, że to będzie większa ilość, to będzie trudniej Unią zarządzać. To już będzie naprawdę proces, gdzie nie będziemy mogli podejmować decyzji. No to jest zasłona dymna. Bo tak naprawdę decyzje w Unii chcą podejmować dwa kraje. To jest Niemcy i Francja.
Które mówią o wyzbyciu się narodowych egoizmów w Europie.
Dokładnie.
Pani poseł, tu stawiamy kropkę, robimy sobie przerwę, drodzy Państwo. Pani poseł Beata Kempa jest dzisiaj naszym gościem. Zapraszamy do Radia Maryja na 21.30 na ciąg dalszy naszych rozmów niedokończonych na temat Unia Europejska, Unia i Europa w świetle przemian kulturowych i politycznych. O tym chcemy z panią poseł i z państwem porozmawiać. Bóg zapłać za tę część pierwszą.
Bardzo dziękuję, ojcze, i kłaniam się wszystkim Państwu jeszcze raz nisko. Nie traćmy nadziei, nie lękajmy się. Piękny dzień, myślę, że musimy iść do przodu.
I do usłyszenia za 2 godziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.